to Europa powinna ponieść główny ciężar gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, stwierdził J.D. Vance w wywiadzie dla Fox News. Iga Świątek i Kasper Ruud zagrają w finałowym meczu turnieju par mieszanych US Open. W faktach także biletowa rewolucja w warszawskiej komunikacji miejskiej. Jest trzecia, zaczynamy. Wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla Fox News stwierdził, że Europa powinna ponieść główny ciężar gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, a Stany Zjednoczone mogą jedynie wspierać w razie potrzeby. Vance podkreślił, że Europa powinna odegrać kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa Ukrainie. Wcześniej rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że amerykańscy żołnierze nie będą stacjonować na Ukrainie w ramach przyszłych gwarancji. USA mogą zaangażować się w działania koordynacyjne i inne formy wsparcia. Donald Trump prowadzi intensywną ofensywę dyplomatyczną w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. O tym zapewnia Biały Dom. Jego rzeczniczka zaatakowała media, oskarżając je o przeszkadzanie w tych działaniach i umniejszanie sukcesów prezydenta. O szczegółach jest zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
Rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt podczas briefingu ostro zaatakowała, jak się wyraziła, lewicowe media za sposób relacjonowania spotkań. Media mówiły, że Trump popełnia poważny błąd, cytuję, legitymizuje Putina, oburzały się, że potraktował innego przywódcę jak światowego przywódcę i nieustannie atakowały, twierdząc, że poniósł, cytuję, wielką porażkę, bo nie wyszedł od razu z gotowym porozumieniem. Po czym dodała: dyplomacja to delikatny proces, a zamiast relacjonować fakty z tego, co się dzieje w Białym Domu, wiele mediów próbuje aktywnie podważać prezydenta i sabotować wysiłki na rzecz pokoju. Dlatego poczułam potrzebę, by sprostować tę narrację, oświadczyła Caroline Leavitt w sali prasowej Białego Domu. Media w Stanach Zjednoczonych krytykują Trumpa faktycznie, ale nie za samą rozmowę z Putinem. Za to raczej chwalą przywódcę Stanów Zjednoczonych. Ganią za czerwony dywan, uścisk dłoni i brawa dla rosyjskiego prezydenta. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
A teraz wracamy do półfinałowego spotkania turnieju par mieszanych US Open. Iga Świątek w parze z Norwegiem Kasperem Ruudem wygrała mecz przeciwko Jessice Peguli i Jackowi Draperowi. Po emocjonującym tiebreaku nasza para wygrała 2-1. W drugim półfinale mierzą się Amerykanie Daniel Collins i Christian Harrison z Sarą Errani i Andreą Vavasorim. To włoska para. Świątek i Ruud zagrają ze zwycięzcami.
Są i takie fakty.
Biletowa rewolucja w stołecznej komunikacji. Już za 2 lata podróżni będą mogli przykładać do kasowników smartfon lub kartę płatniczą, a system sam obliczy najkorzystniejszą taryfę za przejazd.
Mamy przy sobie kartę płatniczą albo aplikację mobilną, w której mamy kartę płatniczą, albo smartwatch. Nie zastanawiamy się, czy możemy kupić bilet, jak możemy kupić ten bilet. Po prostu przykładamy kartę i jedziemy.
Ten system sam obliczy najkorzystniejszą taryfę?
Takie są plany Zarządu Transportu Miejskiego. Ten system jest bardzo plastyczny, to znaczy dzisiaj mamy pewne założenia, na podstawie których został rozstrzygnięty przetarg przez Zarząd Transportu Miejskiego, natomiast Zarząd Transportu Miejskiego pozostawił sobie taką możliwość dostosowania tego systemu do aktualnych potrzeb pasażerów. I oczywiście jednym z takich elementów jest możliwość wdrożenia optymalizacji taryfy.
Usłyszał reporter RMF Max Przemysław Mzyk od prezes Zarządu Mennicy Polskiej Katarzyny Budnickiej-Filipiuk. Nowy system ma kosztować nawet 350 milionów złotych, jednak ceny biletów w Warszawie mają pozostać na niezmienionym poziomie. Kubuś Puchatek, gdyby był prawdziwy, to byłby niedźwiedziem malajskim, który uwielbia miód i kwiatowy nektar. Łódzkie orientarium ma nową mieszkankę, gulę, samicę właśnie tego gatunku niedźwiedzia. Opowiadają o niej naszej dziennikarce Agnieszce Wyderce, opiekunka zwierząt Dagmara Machniś, dyrektor do spraw hodowli i rozwoju w orientarium Zoo Łódź Michał Gołędowski.
Jak gula się odnalazła właśnie w łódzkim zoo?
Proces przebiega bardzo spokojnie, daliśmy jej sporo czasu, żeby mogła się oswoić z nowymi warunkami. Dopiero od niedawna tutaj otwieramy jej boksy na ekspozycję wewnętrzną. Coraz śmielej wygląda.
Trzeba pamiętać, że dalej jest to niedźwiedź. Mimo swojego słodkiego wyglądu, małych rozmiarów, jest to niedźwiedź, który jest bardzo groźny dla ludzi. Na początku tego wieku zdarzyło się ponad 30 śmiertelnych wypadków z jego udziałem, a z drugiej strony jest to niedźwiedź, któremu człowiek bardzo zagraża.
Dwie samice niedźwiedzia malajskiego znacznie zwiększają szanse łódzkiego zoo na pozyskanie samca. Możliwe, że uda się go sprowadzić jeszcze pod koniec tego roku. Mamy po raz pierwszy w dziejach Europy taką sytuację, że w Paryżu, w Londynie i w Berlinie traktuje się bezpieczeństwo europejskie integralnie. To słowa historyka profesora Tomasza Nałęcza. W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w RMF FM były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego skomentował w ten sposób ostatnie spotkanie na szczycie w poniedziałek w Białym Domu.
Ale z drugiej strony nie widzieliśmy w czasie tego spotkania polityków środkowej Europy, no chyba, że za polityka środkowej Europy, chociaż to północna Europy, uznać golfistę znakomitego prezydenta Finlandii. Polski tam nie było.
No wie pan, ale to już dotykamy moim zdaniem polityki polskiej, bo wydaje mi się, że to błędy popełnione w Polsce spowodowały, że my z tych rozmów zostaliśmy wymiksowani, bo przypomnijmy, wcześniej Polska w tym formacie była. No i powiedzmy, ja mam ogromny szacunek dla Finlandii. 5-milionowy naród, ale bardzo dzielny. To jest naród, na którym sobie Stalin zęby połamał, choć oczywiście nie mogli Finowie tej wojny. Mówimy o wojnie zimowej 1939-1940. W sumie jednak upokarzający pokój został narzucony Finlandii, ale Finowie, 5-milionowy naród, skutecznie bronili się dzięki zimie, sprawiając przejściowo lanie Stalinowi. Więc szapobabrzeż przed Finami, no ale jednak w rozmowach o przyszłości Ukrainy powinna być Polska, a nie Finlandia.
Bo ja pan błędy? Jakie pan, błędy?
Przypomnijmy, no my mamy najdłuższą granicę z Ukrainą, z krajów europejskich.
No, bez nas nie ma logistyki.
Bez nas nie ma żadnej logistyki. Bez portu w Jasionce pod Rzeszowem, no nie ma, Ukraina nie może walczyć w ogóle, bo skąd, jak transportować uzbrojenie? Finlandia, z całym szacunkiem dla Finów i jej prezydenta, to jest kraj o blisko 2000 kilometrów odległy od Ukrainy, więc...
No to co się stało, że tam nie pojechać? Kto popełnił błędy?
Moim zdaniem tego się pewnie z czasem dowiemy. Z jednej strony popełniliśmy błąd, przepychając się o miejsce w Waszyngtonie, bo najpierw w tym formacie był, znaczy, wie pan, porzucono w polskiej polityce, moim zdaniem z winy, tu się mści niedoświadczenie prezydenta Nawrockiego i jego otoczenia, bo ja 5 lat pracowałem u boku prezydenta. Jestem zresztą historykiem prezydentury. Napisałem książkę o polskiej prezydenturze. Nawet doświadczony polityk prezydentury się uczy. Uczyli się prezydentury tak wybitni politycy jak Lech Wałęsa, jak Aleksander Kwaśniewski. Każdy, Lech Kaczyński, Bronisław Kolski, wszyscy się uczą. Karol Nawrocki startuje z najniższego poziomu, no z całym szacunkiem dla pana prezydenta.
No nie był politykiem zawodowym.
Ale on nie był politykiem, więc to są dla niego pierwsze kroki. I to w ogóle, i on ucząc się pływać, musi pływać przy wysoko wznoszących się oceanicznych falach.
Ale mówią, po co tam było jechać? Tam nic nie było do ugrania.
Ale jak nic nie było do ugrania? To się decyduje przyszłość naszego regionu Europy i postawa Europejczyków pokazała, że jest bardzo dużo do ugrania i można coś ugrać. Moim zdaniem, znaczy w polskiej polityce już od dosyć dawna ukształtował się taki podział zadań. Polityka amerykańska jest specjalnością urzędu prezydenta. To już od czasów Wałęsy, chociaż wtedy był inny ład konstytucyjny w Polsce. Polityka europejska jest domeną rządu.
Ale tu jesteśmy na styku, bo liderzy europejscy jadą do prezydenta.
Tu jesteśmy na styku. I moim zdaniem ta specjalizacja powinna pozostać. Moim zdaniem otoczenie Karola Nawrockiego i on sam popełnili błąd, że oni się z tym chwalili. Proszę cofnąć się do wypowiedzi publicznych otoczenia pana prezydenta. 13 sierpnia w środę, kiedy w tym formacie, który ostatecznie pojechał do Waszyngtonu, odbywały się spotkania, żeby uzgodnić wspólne stanowisko europejskie przed Alaską, bo Alaska była za 2 dni. W tych rozmowach ale to były rozmowy europejskie. Zgodnie z tym parę dziesięcioleci
trwającym
liczącym konsensusem, tam był Donald Tusk. I moim zdaniem do Waszyngtonu lepiej byłoby, żeby pojechał Karol Nawrocki, bo on tam ma lepsze stosunki. Nie ma co tego ukrywać. Trzeba mówić otwarcie i wprost, a nie się oszukiwać się półsłówkami.
Z drugiej strony profesor Czaputowicz powiedział wczoraj w jednej z głośni radiowych wprost. że być może jednym z powodów, dla których Karol Nawrocki nie poleciał, było to, że on zrobił złe wrażenie na Donaldzie Trumpie.
Też odnoszę takie wrażenie, ale pierwszy błąd został popełniony już wcześniej, tego 13 sierpnia. Strona polska zaintrygowała w Waszyngtonie, żeby zastąpić Tuska Nawrockim, zamiast to zrobić płynnie w Polsce uzgodnieniem konsensualnym. I moim zdaniem premier Tusk nie miałby nic przeciwko temu, bo tu się liczy interes Polski, a prezydent Nawrocki jest skuteczniejszy w Waszyngtonie niż Donald Tusk. To użyto intrygi w Waszyngtonie, no na litość boską. Czy Francuzi, Niemcy chcieliby załatwiać swoje wewnętrzne sprawy przez
Ale oni mają inny system konstytucyjny. No, może problemem jest też system konstytucyjny?
Nie, wie pan, funkcjonowało to kilkadziesiąt lat i funkcjonowało dobrze. To polskie zacietrzewienie i to, co jest najbardziej fatalne, używanie polityki zagranicznej wewnętrznych sporze jako siły takiej dodatkowej. Nie ceni się nigdzie, w Waszyngtonie, w Berlinie, w Paryżu, jeśli się szuka dwie rywalizujące siły z jakiegoś kraju, szukają protekcji za granicą, to takiego kraju się nie ceni. A poza tym ja podzielam takie odczucie profesora Czaputowicza, że to tu ośrodek prezydencki, sam prezydent Nawrocki się tym pochwalił. No moim zdaniem zachował się jak słoń w składzie porcelany. Radzić szykującemu się do porozumienia z Putinem na Alasce prezydentowi Trumpowi, żeby on był nowym Piłsudskim i w relacjach z Putinem zachował się tak jak Polacy pod Warszawą w sierpniu 2020 roku. My jesteśmy z tego dumni. To było wielkie zwycięstwo ocalające niepodległość Polski. Ale
myśmy zamiar, o niepodległość, a Trump nie walczy o niepodległość.
Zamiar Trumpa był zupełnie inny. No moim zdaniem taki polski prezydent, który będzie forsował w Waszyngtonie odnowienie sytuacji spod Warszawy z 20 roku, Trumpowi do niczego jest niepotrzebny.
Czyli rozumiem, że pan sugeruje, że otoczenie prezydenta i on sam nie odrobili tej lekcji, którą odrobili przywódcy europejscy i Władimir Putin, to znaczy nie miał na stole profilu psychologicznego, który mówił: dziękuj, wyrażaj wdzięczność i mów o geniuszu i między słowami przemycaj informacje.
Mój zarzut jest nawet większy, to znaczy przecież te słowa o tym zwycięstwie polskim były skierowane do polskiej opinii publicznej, a nie do konkretnej tamtej sytuacji, ale to się mści niedoświadczenie prezydenta, jest naszym pechem. Ja nie jestem fanem prezydenta Nawrockiego, ale w tej sytuacji chcę, żeby się jak najszybciej tego urzędu uczył, żeby był jak najskuteczniejszy, bo to jest przecież na jednym wózku razem z prezydentem wszyscy jedziemy, czy go kochamy, czy nie. No i mamy tego pecha, że mamy prezydenta, który się uczy prezydentury i w najważniejszym w danym momencie, być może na dziesięciolecia, ten brak doświadczenia się zemścił. I moim zdaniem już nieodwracalnie. Bo to
nieodwracalnie?
Się
to znaczy?
Wie pan, już Polska do tego grona
nie dołączy,
bo już jej tam nikt nie dopuści.
Prognozował profesor Tomasz Nałęcz, były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego. Rozmawiał z nim Tomasz Terlikowski. A całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.